Zaginęła 11-letnia dziewczynka. Wzrost 146 cm. Budowa ciała szczupła. Włosy długie blond, spięte w kucyk. Ubrana była w cienką granatową kurtkę z białym suwakiem, białą bluzkę z napisami, dżinsy i białe płócienne buty. Wyszła na spacer i drobne zakupy. Zapraszam do województwa łódzkiego, do samego serca stolicy tego województwa. Przeniesiemy się dziś do nieco innej rzeczywistości. Jest rok 1989. Dokładnie wrzesień 1989 roku. Początek zmian ustrojowych. Polska zmaga się z wielkim kryzysem gospodarczym i hiperinflacją dochodzącą do 50% w skali miesiąca. Tadeusz Mazowiecki otrzymuje misję tworzenia rządu. Sejm udziela mu wotum zaufania. Za 2 tygodnie w kończącym się procesie Mariusz Trynkiewicz za swoje zbrodnie usłyszy 4 wyroki kary śmierci. A jeszcze tego samego dnia w tragicznym wypadku samochodowym pod Raciborzem śmierć poniosą prowadzący popularno-naukowego programu Sonda, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Sonda po 12 latach zniknie z anteny TVP. Tymczasem my jesteśmy w Łodzi. Drugim co do wielkości mieście Polski, liczącym 850 tysięcy mieszkańców. Łódź to miasto, choć szare i zaniedbane przez PRL-owskie władze, to tętniące życiem. Wielość zakładów pracy, fabryk, głównie przemysłu lekkiego, od dziesięcioleci czyni miasto modnym i atrakcyjnym. Tu, w Śródmieściu, właściwie w samym sercu miasta, w kamienicy przy Alei Kościuszki, mieszka rodzina Janowskich. Małżeństwo Ewa i Mieczysław, wraz z ich 11-letnią córką Anią. Janowscy to bardzo szanowana rodzina. Oboje małżonkowie mają wyższe wykształcenie, pracują w państwowych przedsiębiorstwach na odpowiedzialnych, kierowniczych stanowiskach. Są dobrze sytuowani i cieszą się dużą estymą. To kulturalni, dobrze ułożeni ludzie. I takie też cechy z sukcesami przekazują swej jedynej latorośli. Ania ma 11 lat. 2 tygodnie temu rozpoczęła naukę w 5. klasie szkoły podstawowej. Uczęszcza do szkoły podstawowej numer 150 przy ulicy Żwirki, dokąd ma zaledwie kilkaset metrów. To grzeczna, jak już wspomniałem, ułożona dziewczynka. I pomimo łatwości w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, a także nieco starszymi od siebie, jest również niezwykle przywiązana do rodziców. Do tego stopnia, że podczas ostatnich wakacji, minionych tak niedawno, ci musieli ją nawet kilka dni przed czasem odebrać z obozu, na którym przebywała. 2-tygodniowa rozłąka okazała się zbyt długa. Tęsknota za kochanymi rodzicami wzięła górę. Ale tak naprawdę działała ona w obie strony równie mocno. Bo Ania to oczko w głowie swoich rodziców. Dziewczynka lubi być w centrum uwagi, przewodzić w towarzystwie, a nawet narzucać swoją wolę, taki temperament, ale to zdyscyplinowana, obowiązkowa i rozsądna 11-latka. Samodzielna, bystra, zdolna. I jakby tych superlatyw było jeszcze mało, to bardzo dobra uczennica, żeby nie powiedzieć wzorowa. Poza obligatoryjną nauką szkolną, raz w tygodniu, już od kilku lat, bierze udział w zajęciach tanecznych w grupie taneczno-wokalnej Krajki, działającej w Pałacu Młodzieży imienia Juliana Tuwima, na Polesiu. Bycie częścią tej grupy stało się dla Ani, pomimo jej młodego wieku i czasów, prawdziwą przepustką do szerokiego świata. Zespół Krajki z Anią w składzie odbywa każdego roku zagraniczne wyjazdy, prezentując na występach swój niebanalny repertuar i wysokiej klasy wykonawstwo. W ten sposób Ania występowała już na scenach m.in. w RFN czy Holandii. Dzięki zespołowi Krajki wkroczyła też jedną nogą w, nazwijmy to, świat mody i modelingu. 3 miesiące temu bowiem, tuż przed wakacjami, w czerwcu, tancerki z zespołu Krajki wzięły udział w pokazach mody w ramach międzynarodowych targów Interfashion 89, tygodniowych targów organizowanych w hali sportowej Tęcza. Poznała tam, nawiasem mówiąc, jedną ze starszych od siebie, modelek, Monikę, z którą później, można powiedzieć, nawet się zaprzyjaźniła. Odwiedza ją czasem w pracy w jednej ze śródmiejskich pizzerii. Ale najbliższą przyjaciółką Ani niezmiennie od lat pozostaje Kaja, rówieśniczka, z którą nie dość, że chodzi do klasy, aktualnie 5 B, to jeszcze dziewczyny mieszkają w tej samej kamienicy, co naturalnie sprawia, że razem ze szkoły wracają i spędzają ze sobą dużo czasu również popołudniami. 16 września 1989 roku jest sobota. Jako że to dzień wolny od obowiązkowych zajęć, Ania pozwala sobie na dłuższe niż zazwyczaj poranne nic nie robienie. W dzień wchodzi powoli, w piżamie i szlafroku. Kaja proponuje Ani wyjście na rowery, ale ta odmawia pod pretekstem planowanego z rodzicami wyjazdu na działkę, gdzie, nawiasem mówiąc, Janowscy budują dom. W głowie ma jednak chęć zmiany tego planu. Kiedy pani Ewa wraca od zaplanowanego na ten poranek fryzjera, Ania namawia rodziców na wycieczkę do sklepu obuwniczego przy ulicy Pięknej, gdzie sprzedają upatrzone i wymarzone przez dziewczynkę espadryle. Rodzice po krótkim namyśle ulegają namowom. Ania z entuzjazmem pospiesznie się ubiera i tuż przed 12 cała trójka jedzie samochodem do sklepu. Ku wielkiej uciesze 11-latki udaje się kupić wymarzone buty, które zresztą, nawiasem mówiąc, pechowo po powrocie okazują się nierówne. Jeden but jest większy, drugi mniejszy. Wymusza to konieczność powrotu do sklepu i wymiany pary na inną. Tak czy inaczej, ostatecznie już kilka minut po 13 Janowscy są z powrotem w domu. Z udanym finalnie zakupem i uśmiechami na twarzach. Ania jest szczęśliwa i podekscytowana. Doczekała się swoich własnych wymarzonych espadryli, białych, modnych, płóciennych bucików na podeszwie ze słomianej plecionki. Na fali tych pozytywnych emocji natychmiast postanawia przejść się jeszcze po mieście. Jest pogodnie, dość ciepło. W sam raz na spacer w delikatnej kurtce i równie delikatnych, nowo zakupionych butach. Poszukując większego sensu i celowości spaceru, pyta rodziców, czy nie trzeba może jeszcze czegoś kupić, gdyż może to właśnie przy okazji załatwić. Pani Ewa prosi więc córkę, skoro już i tak wychodzi, aby odebrała z apteki robione na zamówienie krople do oczu. Prosi ponadto, aby w drodze powrotnej wstąpiła jeszcze do warzywniaka i kupiła kiszoną kapustę. Będzie na jutro do surówki. Wręcza córce 5000 złotych, przyjmując jednocześnie obietnicę powrotu za pół godziny na obiad, po czym rozemocjonowana 11-latka radośnie w podskokach opuszcza mieszkanie i wychodzi na miasto. Mijają 3 kwadranse, mija godzina 14. Obiad już gotowy do nałożenia na talerze. Można by już spokojnie, wspólnie zasiąść do stołu. Gdyby nie to, że Ania jeszcze nie wróciła. Obiecała być za pół godziny, ale cóż, pewnie w aptece jest kolejka. Siła wyższa. Kilkanaście minut później, już po zjedzeniu obiadu, pan Mieczysław deklaruje, że przejdzie się do apteki. Dom handlowy Juventus, przy którym mieści się apteka, jest bardzo niedaleko, 400 metrów stąd. Powie jej, żeby już nie czekała. Kiedy jednak dociera do apteki, okazuje się, że nie ma żadnej kolejki. Jest zaledwie jedna osoba przy okienku i to bynajmniej nie Ania. Wstępuje więc jeszcze na chwilę w jedno miejsce w domu handlowym Central Oba budynki dzieli zaledwie 300 metrów. To ścisłe centrum Łodzi. I wraca do domu. Ale kiedy i tam okazuje się, że dziewczynki wciąż nie ma, pojawia się już pewna nuta niepokoju. Nie minęło wiele czasu od jej wyjścia z domu, zaledwie 2 godziny, ale to wyraźnie kłóci się z jej zdyscyplinowaniem. A przecież obiecała wrócić za 30 minut. Niezwykła robić takich rzeczy. Pan Mieczysław obchodzi więc ponownie kilka najbliższych ulic, ale po 11-latce ani śladu. Prosi o pomoc sąsiada, ojca Kai, by pomógł w poszukiwaniach. I razem obchodzą okolice jeszcze raz. Nie daje to jednak żadnego efektu. Kiedy zapada zmrok, niepokój jest już trudny do opisania. Trudno nie przypuszczać, że stało się coś złego. Ania zawsze na bieżąco informowała rodziców, gdzie jest. Przykładowo, kiedy wracała ze szkoły, po wejściu do mieszkania zawsze niezwłocznie telefonowała do mamy do pracy z informacją, że już wróciła. Podobnie jak była u znajomych, choćby u najbliższej sąsiadki, Kai, zawsze telefonowała i składała relacje, gdzie jest i kiedy wróci. A tymczasem mija już 6 godzina bez jakiejkolwiek informacji od córki, która wyszła przecież na 30 minut. Pani Ewa obdzwoniła już szpitale. Najbliższy, pediatryczny imienia Korczaka i dziecięcy imienia Konopnickiej na Spornej. A pan Mieczysław, obchodząc okolice, był już w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Łódź Śródmieście. Początkowo zgłoszenie o zaginięciu 11-latki nie zostało przyjęte. Minęło za mało czasu, ale po zmroku, około 20, inne źródła podają, że jednak dopiero następnego dnia o świcie, milicja włącza się w poszukiwania. Mijają jednak kolejne godziny, a poszukiwania nie dają żadnego rezultatu. Nazajutrz, w niedzielę, 17 września, sprawa zyskuje rozgłos dzięki publikacji w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. Prowadzący wydanie Grzegorz Woźniak na zakończenie programu odczytuje komunikat. 11-letnia Ania Janowska zaginęła wczoraj w Łodzi. Blondynka, długie włosy związane w kitę. Ubrana była w granatową kurtkę, dżinsy i białe chińskie pantofle. Jeśli ktoś z Państwa wie coś o losie zaginionej dziewczynki, prosimy o kontakt z rodzicami. Tu prywatny numer telefonu. Prosimy także o kontakt z najbliższym posterunkiem Milicji Obywatelskiej. W czasie odczytywania komunikatu zaprezentowane zostaje Ani zdjęcie. W poniedziałek wydrukowany komunikat o zaginionym dziecku wraz ze zdjęciem dociera do szerokiego grona odbiorców lokalnych dzienników. O zaginięciu staje się głośno. Informacja o zagadkowym zdarzeniu zatacza coraz szersze kręgi. Ale nie popycha to sprawy do szczęśliwego zakończenia, a wywołuje jedynie powszechną w Łodzi obawę rodziców o własne dzieci, swoistą psychozę i konieczność przeorganizowania codziennych obowiązków, tak aby żadne dziecko nie przemieszczało się po mieście bez towarzystwa rodzica czy opiekuna. Najważniejsze jest poznanie odpowiedzi na pytanie, gdzie jest 11-letnia Ania Janowska. Co się z nią właściwie stało? Kto stoi za jej zniknięciem? Łódzka milicja ustaliła, że w dniu zaginięcia dziewczynka wyszła z domu przy alei Kościuszki 91 około godziny 13:15. Miała ze sobą reklamówkę z logo Pewex, w nim pusty słoik na kiszoną kapustę, a w kieszeni spodni banknot o nominale 5000 zł. Chwilę po wyjściu, na przejściu dla pieszych przy sąsiedniej kamienicy, widziała ją jej okulistka. 3 minuty później, 300 metrów dalej, na wysokości budowanego domu handlowego Central 2, widziana była przez kuzyna jednej z jej koleżanek z zespołu Krajki. Szła sama, w kierunku pobliskiego domu handlowego Juventus. Chłopak co prawda nie znał jej osobiście, ale kojarzył z występów na Interfashion, gdzie towarzyszył swojej krewnej. Kolejne 100 metrów dalej, w budynku rzeczonego domu handlowego Juventus, w aptece na parterze zgodnie z planem odebrała krople do oczu dla babci. Po wyjściu z apteki skierowała swoje kroki na targowisko przy ulicy Piotrkowskiej, vis-a-vis domu handlowego Centra. Na jednym ze straganów kupiła kapustę kiszoną. Została zapamiętana, bo poprosiła o zapakowanie jej do słoika, który miała ze sobą, podczas gdy na ogół klienci brali ten produkt do foliowej torby. Później udała się na inny stragan. Ściślej mówiąc, wróciła do pana, u którego kilka minut wcześniej chciała kupić kapustę, ale jej już nie miał. Tym razem kupiła dwa jabłka. Właściciel straganu twierdzi, że kupując jabłka, była już w towarzystwie jakiejś koleżanki. Określił ją jako nieco starszą, 14, 15, może nawet 16-letnią, pucułowatą dziewczynę. Ania dała tajemniczej dziewczynie jedno jabłko i poszły razem dalej. Przeszły przez targowisko i jeszcze przed godziną 14 udały się w kierunku Alei Kościuszki. Udało się więc potwierdzić, że Ania, przynajmniej do tego momentu, realizowała spacer zgodnie z założonym planem. Najważniejszym na tym etapie stało się ustalenie tożsamości towarzyszącej jej tajemniczej pucułowatej dziewczyny. Ale w toku dalszych czynności milicyjnych pojawiają się też inni świadkowie, których zeznania skutkują rozwidleniem dróg dochodzenia. Jedna z kobiet około godziny 13:20 w okolicy księgarni pomiędzy domami handlowymi Hermes i Juventus widziała, jak zeznała, dziewczynkę o długich blond włosach spiętych w kucyk rozmawiającą ze starszym mężczyzną, 50-60-letnim. Mężczyzna miał szpakowate włosy i był dość otyły. Nachylał się nad dzieckiem, uśmiechał, mrużył oczy. Kobieta zapamiętała scenę, ponieważ kiedy akurat przechodziła obok, usłyszała fragment wypowiadanego przez mężczyznę zdania: pójdziemy do tatusia. Kobieta na niego spojrzała, a ten, dostrzegłszy to kątem oka, zmieszany odwrócił się tyłem. Wówczas dziewczynka ruszyła w stronę Juventusa. Z kolei już po godzinie 14, a właściwie bliżej 15, inny świadek widział dziewczynkę podobną do Ani w butiku znanej łódzkiej projektantki Anny Batory przy Alei Kościuszki. Obecność małej dziewczynki w butiku, w tym konkretnym butiku, jest o tyle prawdopodobne, że 3 miesiące wcześniej na targach Interfashion Ania z zespołem Krajki prezentowała kolekcję Anny Batory właśnie. I przynajmniej od tego czasu interesowała się modą. Z milicyjnych ustaleń wynika, że w czasie, kiedy sprzedawczyni widziała dziewczynkę w butiku, przed sklepem stał zaparkowany Mercedes koloru białego na obcych, zachodnich rejestracjach. Nie wiadomo, czy samochód ten miał jakikolwiek związek z zaginięciem Ani. Tak samo jak nie wiadomo na 100%, czy dziewczynką wizytującą butik rzeczywiście była Ania Janowska. Nie jest to wykluczone, ale jednak dość wątpliwe z dwóch względów. Po pierwsze, dziewczynka oglądająca towar w butiku z całą pewnością nie miała ze sobą reklamówki. A Ania powinna ją mieć. W niej słoik z kapustą i być może też krople do oczu. Po drugie, była sama, z własnej woli, przez nikogo nie przymuszana, nie nękana. A w tym czasie od godziny powinna być już w domu. Nic nie wskazywało przecież na to, aby nie planowała na czas wrócić. Odebrała krople, kupiła kapustę. Mało prawdopodobne, aby nagle zmieniła założony plan i zamiast wrócić na obiad, chodziła jeszcze godzinę po mieście. Na milicję zgłaszają się również inni świadkowie z, powiedzmy sobie szczerze, raczej mało wiarygodnymi informacjami. Jak choćby takimi, że późnym wieczorem w dniu zaginięcia, około 22, widziana była w towarzystwie koleżanki w budynku dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Kupowała dwa napoje, cytronety. Chwilę później, już sama, przechodziła koło baru Oaza na skrzyżowaniu Składowej i Armii Ludowej, zmierzając następnie w kierunku hotelu Centrum przy Kilińskiego. Choć mało prawdopodobne, aby Ania jeszcze późną nocą włóczyła się po mieście bez większego celu, to milicyjni dochodzeniowcy bynajmniej nie lekceważą żadnego sygnału. Każda, nawet mało wiarygodna informacja zostaje sprawdzona. ale potwierdzonych informacji brak. Ania zapadła się pod ziemię. Kto wie, czy nie dosłownie lub delikatnej tylko przenośni. Koledzy ze szkoły Ani po przygniatającej informacji o zaginięciu koleżanki przeszukują nawet nieoficjalnie, na własną rękę, teren budowy domu handlowego Central 2. Szerzy się plotka, że ewentualny morderca mógł niejako wykorzystać fakt budowy i ukryć tam zwłoki. W początkowej fazie, przynajmniej w gronie dochodzeniowców, nastroje nie są jeszcze tak pesymistyczne. Milicyjni eksperci za najbardziej prawdopodobne przyjmują porwanie dla okupu. Rodzice Ani uchodzą za majętnych ludzi. Dobrze zarabiają, mają duże mieszkanie w centrum miasta, budują dom, dysponują samochodem, wyjeżdżają służbowo za granicę. Nic tylko cierpliwie czekać przy telefonie. Niestety, mijają dni, tydzień, a odzewu ze strony ewentualnych porywaczy brak. Pozostaje skupić się na innych ewentualnościach. Nieszczęśliwy wypadek? Raczej też można wykluczyć, wszak to samo centrum ruchliwego miasta. Ale atak pedofila? Handel żywym towarem? Porwanie z morderstwem? Te wszystkie wersje są teraz jak najbardziej prawdopodobne. Oczywiście podejrzenie milicji, niejako z urzędu, pada również na osoby z najbliższego otoczenia zaginionej dziewczynki, na jej rodziców. Zrozpaczeni rodzice zostają poddani serii niedwuznacznych pytań, a kamienica przy Kościuszki 91 zostaje dokładnie przeszukana. Poszukiwania przeprowadzone zostają również na działce przy ulicy Pryncypalnej, gdzie Janowscy budują dom. Oczywiście niczego nie znaleziono, a rodzice żadnych zarzutów nie usłyszeli. Ania, wychodząc z domu feralnego dnia, miała przy sobie 5000 zł. Cóż to była właściwie za wartość? Czy była to kwota, na którą mógł się ktoś połakomić? Niby wiadomo, że rodzice na pewno nie dali dziecku wielkich pieniędzy na drobne zakupy, ale sprawdziłem z ciekawości i dla pełnej jasności. Określenie wartości pieniądza nie jest proste ze względu na szalenie galopującą wówczas inflację, ale w tym mniej więcej czasie za banknot z wizerunkiem Chopina można było kupić na przykład 5 kilogramowych bochenków chleba, 3 kilogramy pomidorów, 10 kilogramów jabłek, albo 12 rolek papieru toaletowego. A średnie miesięczne wynagrodzenie przekraczało wówczas 200 000 zł. Utwierdziłem się więc w przekonaniu, że motyw rabunkowy byłby tu kompletnie irracjonalny. Jak to często w przypadku zaginięć bywa, kiedy czas mija, a dochodzenie nie przynosi żadnych rezultatów, rodzina zwraca się o pomoc do jasnowidza. Ten bynajmniej nie wlewa w serca zamartwiających się do granic szaleństwa rodziców nadziei. Twierdzi, że Ania nie żyje. Jest przekonany, że została porwana przez człowieka mającego jakiś związek z muzyką. Być może jest muzykiem. Człowiek ten zamordował 11-latkę, a ciało zakopał w okolicy ulicy Pabianickiej. Wizja jasnowidza zostaje potraktowana przez milicję tak jak inne informacje od naocznych i potencjalnych świadków, bez lekceważenia. Wskazany teren zostaje sprawdzony, ale wszyscy, którzy znają Łódź, wiedzą, jak rozległy teren został przez jasnowidza wskazany. Ulica Pabianicka ma prawie 6 km długości. Rodzina wraca więc do Wróżbity z nadzieją na być może doprecyzowanie miejsca, w którym należy szukać. Ten wówczas precyzuje, ale i modyfikuje swoją wizję. Tym razem twierdzi, że zwłoki dziecka zostały pochowane w okolicy jakiegoś cieku wodnego, rzeki lub kanału, a nieopodal mogiły znajduje się opuszczona fabryka. Z tym miejscem w jakiś sposób związany ma być też bliżej nieokreślony czerwony samochód. Milicjanci i tej wizji nie bagatelizują. Na podstawie wytycznych typują do sprawdzenia okolice jednej z posesji przy ulicy Paradnej. Jednak i tam nie znajdują ciała dziewczynki. Mija już prawie 35 lat od tamtego dnia. Dnia, w którym runął świat Ewy i Mieczysława Janowskich, rodziców Ani. W tej sprawie nastąpiło już oczywiście ustanie karalności. Niezależnie, czy dziewczynka została uprowadzona, czy, co wielce prawdopodobne, zamordowana. Sprawca, który się do tego przyczynił, nie poniesie już żadnej kary. Nie zmienia to jednak faktu, że rodzice jeszcze za swojego życia chcieliby poznać prawdę. Co stało się z ich ukochaną i jedyną córką? Ania miałaby dziś 45 lat. Ale czy żyje? Choć nie można tego całkowicie wykluczyć, to jednak trudno się tego spodziewać. Do rozwiązania sprawy niewątpliwie walnie przyczyniłoby się ustalenie tożsamości szpakowatego mężczyzny po 50, który prowadził z Anią podejrzaną rozmowę około godziny 13:20 feralnego dnia oraz tożsamość rzekomej koleżanki Ani, pucułowatej dziewczyny, z którą widziana była na targowisku przed godziną 14. Niestety, mimo upływu lat, nie udało się tego zrobić. A może te postaci to tylko wymysł lub błąd zeznań wynikający z niedoskonałości pamięci pojedynczych świadków? W tej sprawie jest wiele pytań i niejasności. Jedno jednak wątpliwości nie ulega żadnej. Śródmieście Łodzi po dziś dzień skrywa wielką, ponurą tajemnicę.